Czarne Niebo Raport, audycja na antenie Radia Wnet i na kanale YouTube Czarne Niebo i też na kanale YouTube Radia Wnet. Ja się nazywam Paweł Bobołowicz i nadaję dla Państwa z Użgorodu na Ukrainie. Dzisiaj będę nadawać razem z moimi kolegami, z Arturem Żakiem i z Olą Siemaszko. O czym dzisiaj opowiemy? Stany Zjednoczone i Izrael atakują Iran, najbliższego sojusznika Rosji. Jak na to reaguje Putin? O tym będziemy dzisiaj opowiadać, o tym opowie dzisiaj Ola Siemaszko. Będziemy też mówili o wczorajszych uroczystościach w Hucie Pieniackiej, gdzie 82 lata temu zostało wymordowanych ponad 800 Polaków. Był tam Artur Żak i bezpośrednio opowiem i zarówno o wydarzeniu w sensie historycznym, ale też o wczorajszych uroczystościach. A zaczniemy od kontynuacji rozmowy z Lizą Dzwonkiewicz, polskim dyplomatą, byłą konsul generalną w Lwowie. Czarne Niebo, raport, zaczynamy.
Czarne Niebo.
I zgodnie z... ci z Państwa, którzy nas widzą na kanale YouTube, widzą, że jest i Artur Żak, ale jest też Ola Siemaszko, z czego bardzo serdecznie się cieszę. Ola Siemaszko już w swoim studiu w Wilnie wróciła z podróży. Ola dzisiaj opowie nam o tym, co się dzieje w Rosji w kontekście wojny. Ale zaczynamy zgodnie z zapowiedzią od innego tematu. Naszym gościem jest pani Eliza Dzwonkiewicz, polski dyplomata, a w latach 2019-2020 2024 konsul generalny w Lwowie. Dzień dobry pani konsul.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Pani konsul, jesteśmy w takiej specyficznej sytuacji, ponieważ w tym tygodniu Wojciech Jankowski przede wszystkim rozmawiał z panią na antenie Radia Wnet w kontekście wydarzeń rocznicowych 4 lat pełnoskalowej rosyjskiej inwazji na Ukrainę, ale to była krótka rozmowa. Wojtek Jankowski zapowiedział, że rozmowę będziemy kontynuować, ale Wojtek Jankowski nam się rozchorował. Oczywiście Wojtka bardzo serdecznie pozdrawiamy i życzymy mu zdrowia, ale pomyśleliśmy, że jednak rozmowę rzeczywiście będziemy kontynuować, że chcemy przedłużyć ten temat, że 10 minut to było za krótko i że zabrakło nam paru stwierdzeń, a ja nawet nie miałem szansy, żeby zadać jakiekolwiek pytanie, więc pozwolę sobie może na taki krótki powrót do tej pani opowieści, bo też znając tekst przez panią napisany dotyczący tych wydarzeń sprzed 4 lat i pamiętając te wydarzenia też z własnej historii, jednym z takich odkryć właściwie w rozmowach, w tym tekście, to było przypomnienie, że to był tłusty czwartek, że gdy Rosja napadała na Ukrainę, to wtedy był u nas tłusty czwartek i że my w ogóle myśleliśmy i mieliśmy nadzieję na coś całkowicie innego. Jeszcze z tej takiej ciekawej perspektywy ukraińskiej, gdzie pączki nie są popularne, tak jak pani opowiadała u Wojtka Jankowskiego w audycji, że te pączki wręcz stają się takim symbolem, który przywozi się, a na pewno przywoziło się za pani kadencji z Polski na Ukrainę, żeby pokazać tę polską tradycję. Ja w Kijowie bardziej cierpiałem, bo tam dostanie pączków było bardzo ciężkie i obiecywałem sobie, że w 2022 roku obiecywałem sobie, że pierwszy raz w życiu postaram się usmażyć pączki. No ale oczywiście do tego wszystkiego nie doszło. Pączki są na pewno pięknym symbolem, czy ten może ta pani opowieść jest pięknym symbolem tych wydarzeń, ale ja chciałem zapytać się, a właściwie chciałem powiedzieć jedną rzecz, której nie zdążyliśmy powiedzieć, bo pani opowiadała bardzo dużo o pani współpracownikach, o osobach, które rzeczywiście niesamowicie wykazały się nieprawdopodobną odwagą, pozostając, nie korzystając z tej pani propozycji, że mogą powrócić do kraju, a jednocześnie nie mówiła pani o sobie tego, a my doskonale wiemy, że tą osobą, która też mogła wyjechać, pierwszą osobą, która podjęła decyzję o tym, żeby pozostać i być, to właśnie była pani konsul i za to chciałem podziękować, bo jako dziennikarze, ale też jako osoby, które mieszkały w tym czasie na Ukrainie, jako środowiska polskie, jako Polacy, polska społeczność, która była na Ukrainie. Doskonale wiemy i widzieliśmy pani rolę i po prostu ja mam świadomość, że w pani opowieści te słowa nie padną po prostu wprost o tym, co pani robiła, także bez żadnego powoływania się na jakiś obiektywizm dziennikarski, ja po prostu mogę stwierdzić, byliśmy tego świadkiem, był świadkiem Artur Żak, po prostu widzieliśmy, co pani robiła i jak pani robiła i co robili polscy pracownicy, zagranicy polscy dyplomaci. Za to oczywiście dziękujemy, za to też dziękowali Ukraińcy wielokrotnie. Ale oczywiście, gdy mówimy o tych wydarzeniach sprzed 4 laty, to nie tylko sam moment inwazji, o którym pani opowiadała, ale też wydarzenia późniejsze. Jak pani ocenia ten czas tego początku inwazji, tych pierwszych miesięcy w relacjach polsko-ukraińskich? Czy wtedy nastąpiła rzeczywiście jakaś zmiana też w wymiarze państwowym? Miała pani kontakt z administracją, z żołnierzami, z medykami, ze wszystkimi chyba możliwymi grupami, z duchowieństwem, ze wszystkimi możliwymi grupami społecznymi, ze zwykłymi ludźmi. Czy wtedy naprawdę coś się zmieniło? A można łatwo się domyślać, że zaraz się zapytam, czy to trwa?
Jeśli chodzi o to, że ja nie wyjechałam, nawiążę do tego, Pawle, to w pewnym sensie mogę powiedzieć, że ja miałam bardzo dużo szczęścia, że nie musiałam wyjechać, bo gdyby MSZ, gdyby minister mnie odwołał, no to musiałabym wykonać to polecenie. A ja się naprawdę modliłam o to, żeby nie wyjeżdżać. Mnie się wydawało, że w takich momentach po prostu trzeba być razem, że ja nie umiem jakby tego do końca wytłumaczyć, bo każdy ma jakąś konstrukcję psychiczną, ale no, ja zostałam wychowana jednak w takim jakimś duchu, że za wolność naszą i waszą. I to było dla mnie oczywiste, że w chwili próby ja muszę zostać tam, a nie wyjeżdżać. To po prostu błagałam Pana Boga, żeby coś takiego się wydarzyło, że mnie musiała opuszczać Lwowa. I tak się stało, chociaż były takie sytuacje dla mnie trudne, bo wydawało mi się, że trzeba robić więcej, że trzeba też może wyjeżdżać trochę poza Lwów, jechać gdzieś dalej, pomagać tam, gdzie faktycznie ta sytuacja była jeszcze trudniejsza, chociaż u nas też nie była ona prosta, ale nie miałam zgody MSZ-u do tego, żeby nie tylko opuszczać swój okręg konsularny, ale w początkach w ogóle, żeby też nie wyjeżdżać ze Lwowa, żeby nie opuszczać tego miasta, w którym urzędowaliśmy. I to jakby, że nie mogłam się poruszać, nie mogłam być tak aktywna, jakbym chciała, było dla mnie męczące, ale z drugiej strony było tak dużo rzeczy do robienia na miejscu, że też nie było czasu zastanawiać się nad tym. Chociaż pamiętam ten taki ból, kiedy po prostu bardzo chciałam jechać tam, gdzie jest jeszcze jakoś tak ta pomoc może bardziej potrzebna. Co się wtedy działo? No to są takie chwile, których się nigdy nie zapomni i które oczywiście były bardzo trudne, ale jednocześnie one, bo to jest tak, że to są też takie chwile najważniejsze w życiu, które też pokazują, kto jest kim, kto jak się zachowuje, całą prawdę o człowieku można wtedy poznać. I dla mnie było niesamowite po pierwsze to, że państwo ukraińskie, które według Putina miało zdobyć ten kraj w 3 dni, a on go nie tylko nie zdobył, ale tak naprawdę to państwo jako instytucje funkcjonowało w pewnym systemie. To nie była tylko spontaniczna jakaś działalność, ale wszystko to, nie wiem, chociażby zamknięty system bankowy, czy jakiś tam próba tego, żeby reglamentować paliwo, dostawę energii, wszystkiego, to nie były chaotyczne działania, no one wynikały z jakichś decyzji i to państwo naprawdę funkcjonowało i bardzo szybko różne funkcje, które trzeba było na jakiś czas zahamować, zatrzymać, one wracały. Oczywiście to był trudny czas, ale też tak jak mówiłeś, my bez względu na narodowość współpracowaliśmy ze wszystkimi. Oczywiście konsulat ewakuował głównie Polaków, osoby posiadające też kartę Polaka, ale dla mnie było też niezwykle ważne, żeby wspierać tych urzędników ukraińskich, którzy wiedzieli, że absolutnie, to mam na myśli mężczyzn, że oni nie wyjadą, że oni będą tutaj pracować, służyć. To było dla nich w ogóle, by im do głowy nie przyszło, żeby wyjeżdżać, natomiast mieli swoje żony, matki, dzieci i oni przychodzili do nas, prosząc nas. W tych oczach była taka niewypowiedziana, takie błaganie wręcz, którego oni nie mówili, bo im nie wypadało, ale prosili o to, żeby zaopiekować się ich bliskimi. I na tyle, na ile mogliśmy, to robiliśmy. I ja wiem, że ten moment nas tak zjednoczył, że to są takie sytuacje. Ja mam ileś osób, z którymi po prostu wiem, że tak jak ja za nimi skoczyłabym w ogień, tak oni za mną, bo po prostu ten trudny czas nas sprawdził wzajemnie, zjednoczył i mogliśmy sobie zaufać. A ponieważ między naszymi państwami, między naszymi narodami tego zaufania nie ma tak dużo, na pewno niewystarczająco wiele, to ten moment był dodatkowo ważny, bo jednak potwierdziliśmy, że te relacje różne, które nas na przestrzeni dziejów różniły, że one są trochę sztuczne, że one są jakoś tam wywoływane, bo dużo silniejszy jest ten taki odruch serca i no i jakaś taka solidarność, która u nas dla mnie była zawsze bardzo ważna od dziecka. Mnie się wydawało, że są takie dwa słowa: wolność i solidarność, które ja, jak rozmawiam z różnymi ludźmi i oni podobnie myślą i reagują na te słowa, na te wartości, to ja po prostu wiem, że dla mnie to jest kwintesencja polskości. Tak zawsze myślałam. I to był ten czas, kiedy mogliśmy też jakoś właśnie w tej atmosferze pragnienia wolności i solidarności funkcjonować. I mimo tego wszystkiego, co było trudne, to było też bardzo piękne.
W tym momencie pierwszym, oprócz tego, że oczywiście wiele osób musiało wyjechać, że trzeba było im pomagać przy wyjeździe, ale też ruszyła armia wolontariuszy z Polski, ale nie tylko. Byli też obywatele polscy i do dzisiaj są tacy, którzy przyjeżdżali na Ukrainę po to, żeby walczyć. To temat, o którym do niedawna mówiło się bardzo po cichu, temat, który wywoływał też kontrowersje z punktu widzenia prawnego. Czy pani spotkała się z takimi osobami, które przyjeżdżały z chęcią walki? Czy pani spotykała się też z dramatycznymi sytuacjami, że Polacy, którzy brali udział w obronie Ukrainy, wymagali ewakuacji albo no, należało organizować powrót tych osób do Polski.
Były takie sytuacje, chociaż one nie były bardzo liczne. Znaczy, na początku było dużo pytań, ale później bardzo szybko okazało się, że są to jednak tematy, którymi zajmuje się nie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, które główną swoją działalność kierowało do osób cywilnych, tylko jednak to są takie sprawy koordynowane przez Ministerstwa Obrony, czyli i różne podmioty, które zajmują się bezpośrednio wsparciem wojskowym. Wojskowych. Miałam różne kontakty, różne zapytania. Uczestniczyliśmy też w różnych sytuacjach na granicy, kiedy trzeba było ewakuować ranne osoby, rannych żołnierzy też polskich, ale tego nie było bardzo dużo. Znaczy, tego na pewno było dużo więcej niż ja o tym wiem, bo my głównie pomagaliśmy cywilom. Natomiast dostawaliśmy informacje o walczących Polakach, ale to były osoby polskiego pochodzenia, które urodziły się na Ukrainie i były obywatelami Ukrainy i walczyły w szeregach armii ukraińskiej. I one walczyły od pierwszych dni, zresztą jak wiemy też od początku tej wojny, która wybuchła w 2014 roku, były też ofiary i byli ranni Polacy, którzy mieszkali na Ukrainie. Natomiast i z tymi miałam więcej kontaktu i o tych sytuacjach wiem więcej.
I Artur Żak.
Pani konsul, pewnie pani mnie poprawi, ale jeżeli się nie mylę, to polska placówka w Lwowie, dyplomatyczna konsulat generalny Rzeczypospolitej w Lwowie, to była jedyna tego typu placówka, która nie przerwała swojej pracy podczas wojny na Ukrainie. Wszystkie inne placówki zostały wycofane z Ukrainy. Ale moje pytanie będzie zupełnie nie z tej beczki. Ta pomoc, bo konsulat się, tak jak pani mówiła, włączył się w praktycznie każdy kierunek działalności, tak? Od pomocy humanitarnej, pomocy administracyjnej, dyplomatycznej. Mi najbardziej w głowie zapadła ta akcja wywożenia ukraińskich chorych dzieci. Ile było tych transportów i na czym to polegało?
Od razu też opowiadam, pamiętam ten moment, kiedy zadzwonił do mnie lekarz o znajomo brzmiącym imieniu i nazwisku, który przedstawił się, że nazywa się Paweł Kukiz. Ja oczywiście, jak wszyscy, na początku pomyślałam, że mam do czynienia z muzykiem, politykiem. Później się okazało bardzo szybko, że nie, że to jest lekarz, który po prostu ta zbieżność imienia i nazwiska jest dość przypadkowa. I czy możemy się spotkać, bo współpracujemy ze szpitalem przy ulicy Dniesterskiej w Lwowie i chcemy pomagać chorym dzieciom. Czy pani konsul znalazłaby czas? Ten telefon był, z tego co pamiętam, jakoś około 23, około chyba już północy się spotkaliśmy w konsulacie. Zaprosiłam ekipę właśnie tych lekarzy, którzy przyjechali z Polski. Przyszedł też wtedy dyrektor szpitala przy ulicy Dniesterskiej. To jest taki szpital dziecięcy. No i omówiliśmy zasady współpracy. Okazało się, że właśnie w tych pierwszych dniach do Lwowa były zwożone dzieci ciężko chore, onkologicznie chore z całej Ukrainy, no głównie z tych terenów, które były zaatakowane i no, mogłyby nie przeżyć, zarówno ze względu na te ataki rakietowe, jak i ze względu na stres, na tą potrzebę chowania się w schronach. I te dzieci, takie najciężej chore, były ewakuowane do Lwowa. I z kolei tutaj ze Lwowa one były dzięki, no muszę powiedzieć, że chyba takim duchem tego całego wydarzenia był właśnie ten pan doktor, lekarz Paweł Kukiz. I dzięki niemu był zorganizowany w Polsce doskonale logistycznie transport tych dzieci z granicy i one tak gwieździście były rozwożone do różnych specjalistycznych szpitali, natychmiast odbierane. Nasza rola miała polegać na tym, żeby konwój, bo wiadomo było, że już nad Ukrainą niebo było zamknięte, nie latały samoloty, więc trzeba było doprowadzić te dzieci i kawalkadę samochodów, autobusów, którymi one jechały, do granicy bezpiecznie i przejechać z nimi bezpiecznie też przez granicę. I to była nasza odpowiedzialność. Trzeba też sobie uświadomić, że wtedy w tym czasie dojazdy do granic były zablokowane, że były potworzone blokposty, bardzo często z samochodami. Zwańczo ustalanymi dowódcami tych blokpostów. To nie byli żołnierze, to byli ludzie, którzy chwytali za broń taką, jaką mieli. Czasem, kiedy się, nie wiem, funkcjonowało w stresie albo na przykład chwilowo się nic nie działo, to czasem bywała też i jakiś alkohol. To jeszcze w tych pierwszych dniach było w ogóle nieskoordynowane. I przejeżdżanie przez zablokowane tłumem ludzi, innymi samochodami drogi w kierunku granicy, no, to było ogromne wyzwanie, bo bardzo często też dochodziło do rozmaitych jakichś sytuacji niebezpiecznych. No i tutaj też to wracam do tego, że Ukraina jako państwo funkcjonowało i zdało egzamin. My mieliśmy doskonałe relacje z administracją obwodową we Lwowie. To jest odpowiednik naszego wojewody i tam była pełna zgoda na to, żebyśmy dostawali obstawę policji, więc na początku zawsze jechała tak zwana patrulna policja, patrolowa policja, która nam torowała drogę. Później jechały autobusy, w których siedziały dzieci ze swoimi opiekunami. Później za nimi jeszcze jechały czasami rodziny, czasem ktoś jeszcze, kto jest chory, akurat nie był dzieckiem, nasze samochody konsularne. No i taki długi wąż jakby sunął do przodu i próbował dotrzeć do granicy. Później na granicy często też były różne sytuacje, dlatego że wiadomo, że nie wszyscy rodzice mieli dokumenty. A jednak trzeba było mieć pewność, że te dzieci jadą ze swoimi opiekunami. Jakkolwiek trzeba było ich weryfikować, różne były sytuacje. Tutaj wyspecjalizował się jakby w tym pomaganiu na początku nasz konsul prawny Mikołaj Rychlik, później świętej pamięci, dzisiaj absolutnie nieodżałowany konsul Rafał Kocot. On po prostu zorganizował te pierwsze transporty i później kolejne ja już jemu powierzałam. Zawsze przyjeżdżałam pod szpital, kiedy się formowała kolumna. Zawsze omawialiśmy, jak to będzie, jakie są wyzwania, ale on to prowadził i był w tym naprawdę wspaniały. I zorganizowaliśmy wspólnie chyba 6 czy 7 takich transportów dzieci. Te dzieci znalazły w Polsce pomoc. Były też i trudne sytuacje, dlatego że Niestety dwoje dzieci w transporcie nie przeżyło i to było bardzo, bardzo dla nas tak psychicznie obciążające, bo, no bo ta walka o życie dziecka to jest no coś takiego, że to nie jest ważne, czy to jest twoje dziecko, czy cudze, czy nie wiem, jeżeli ono jest tobie powierzone, to ono się staje twoim dzieckiem i to, że nie udało się jakby dwóch dzieci uratować, że one zmarły w transporcie, to było dla nas bardzo trudne, ale z drugiej strony pomogliśmy, nie wiem dokładnie ilu, bo wiem jaka była liczba tych transportów, ale dzieci było no, w każdym transporcie, nie wiem, co najmniej 20, 30, no tych dzieci bywało raz więcej, raz mniej, ale one były bardzo chore i trzeba było im zorganizować dobre warunki, także myślę, że naprawdę udało nam się pomóc, ale jest to wynik doskonałej współpracy polsko-ukraińskiej, bo polscy lekarze z ukraińskimi lekarzami, wszystko wspaniale skoordynowane i przy pomocy polskich dyplomatów i ukraińskiej administracji obwodowej. Po prostu tam, ja myślę, że to było coś wspaniałego.
Pani konsul, pani już mówiła o tym, że między innymi pomagała, konsulat pomagał między innymi w ewakuacji mieszkańców także polskiego pochodzenia, ale ja chciałem od drugiej strony zapytać. Polskie społeczeństwo, generalnie przedstawiciele polskich organizacji tutaj na zachodzie Ukrainy i zresztą na całej Ukrainie bardzo aktywnie włączyli się w pomoc, różną pomoc humanitarną, pomoc wojskową. Jak pani ocenia właśnie te działalność tych polskich organizacji w pierwszych tygodniach, miesiącach, czy też latach wojny i jak pani ocenia właśnie współpracę z konsulatem?
Jeszcze raz, polskich organizacji z Polski
tu?
Czy polskich
nie,
organizacji?
Nie, polskich organizacji tutaj z Ukrainy. Polskich organizacji stąd.
Gdy Artur mówi tutaj, to oczywiście brzmi tak bardzo niepewnie, ale przypominamy, że Artur Żak jest na Ukrainie prawie cały czas, a teraz jest nawet we Lwowie, także tutaj to znaczy na Ukrainie.
Nie no, to jest, to, ten atak Rosji na Ukrainę stał się absolutnie atakiem na godność, na wartości, na wszystko, więc mimo tego, że czasami dochodzi do jakichś sytuacji, w których Polacy, szczególnie na zachodniej Ukrainie, czują się, nie wiem, nieusatysfakcjonowani jakimś obszarem współpracy z władzą czy coś, to natychmiast okazało się, że jest to nasza wspólna sprawa, tym bardziej, że jako obywatele Ukrainy również ich bliscy natychmiast byli powoływani do wojska, ich przyjaciele, Ukraińcy, Polacy cierpieli od pierwszych dni i tutaj ta pomoc polskich organizacji była natychmiastowa, znaczy tak jak całego ukraińskiego społeczeństwa, tak i polskich organizacji, które mamy, a jest ich bardzo dużo we Lwowskim Okręgu Konsularnym. Wspaniale pomagał na przykład Dom Polski w Samborze, to pamiętam, że naprawdę niesamowicie, w Stryju, w Mościskach, no to jest takie miasteczko przy granicy, w którym no, jakby ta pomoc musiała być od razu, jakby była skierowana do tych, którzy stali w tych ogromnych, gigantycznych kolejkach do tego, żeby opuścić Ukrainę do przejścia granicznego. Ja pamiętam taki, tak jak już mówiłam, u Wojtka Jankowskiego, że my naprawdę nie potrzebowaliśmy snu. Ja rozumiem, że tak działa adrenalina, ale pierwszy miesiąc my funkcjonowaliśmy absolutnie przy minimalnych, jakichś, nie wiem, 2-3 godzinach może jakiejś drzemki, a tak pracowaliśmy non-stop i pamiętam telefony swoje do biskupa, do wojewody, do jakichś tam generałów ukraińskich. Pamiętam pierwszy transport, który przyjechał, właśnie też taki pociąg medyczny, który zorganizowany był przez ministra Dworczyka, a w tym pociągu też było bardzo dużo takich rozkładanych łóżek, które miały służyć tym wszystkim uchodźcom, którzy jeszcze są po stronie ukraińskiej i muszą na przykład w Mościskach, w tym miasteczku blisko granicy przenocować w szkołach czy w innych miejscach, gdzie były dla nich zrobione takie tymczasowe schronienia i przyjechały te łóżka i trzeba było te pociągi, te wagony szybko rozładowywać i pamiętam wtedy właśnie biskup Kawa, który pochodzi z Mościsk, ze swoimi różnymi znajomymi, z członkami rodziny, przy wsparciu też władz miasta, organizacji polskiej, oddziału TKP ZL-u z Mości zorganizowali jakby ten rozładunek tego pociągu i chociaż tego towaru było bardzo dużo, oni wszyscy ubrani w takie stroje robocze, nikt by nie powiedział, kto jest kim, kto pełni jaką funkcję, jaką rolę, to tak szybko to rozładowali, że mówią, no dobra, co teraz, co jeszcze? A mówimy, no już cały pociąg rozładowany, no tak was dużo było, no na razie tyle. Więc ta chęć do pracy, do działania była ogromna. My później też tu razem z Wydziałem Polonijnym i z MSZ-em jakoś tak staraliśmy się doceniać też te organizacje, które były najmocniej zaangażowane też, ale może teraz nie będę już tak wszystkich wymieniać, bo trochę boję się, że mogłabym kogoś pominąć, natomiast naprawdę absolutnie wszyscy i lwowskie nasze radio też się zaangażowało do tego, żeby przekazywać te wszystkie informacje, komunikaty, prośby o potrzeby, mówić, co jest prawdą, co jest nieprawdą, też wspaniale się zachowywali. No bo naprawdę to był czas i trudny, i piękny jednocześnie.
To krótka diagnoza, bo mamy taki obraz z tej pani opowieści w świetnej współpracy Solidarności Polsko-Ukraińskiej Solidarności. Wielokrotnie pani podkreślała, jak ta współpraca świetnie się układała. To co się stało, że dzisiaj jesteśmy świadkami napięć społecznych, bardzo często nawet wzajemnego jakiegoś takiego obrażenia się i wrażenia, że jednak nie jesteśmy tak blisko?
Ja myślę, że jest oczywiście kilka czynników, ale po pierwsze Polacy z jakiegoś dla mnie niezrozumiałego powodu popełniają taki błąd, że cały czas się orientują na zachód, chcą rywalizować z państwami starej Europy, chcą pokazywać, że są tutaj mniej więcej tak samo ważni jak te państwa, które nie ucierpiały w czasach komunizmu tak bardzo jak my, jak ta część Europy. Zamiast mocniej orientować się w kierunku wschodnim i mając wszystkie narzędzia do tego, rzeczywiście się wyspecjalizować. Można powiedzieć, że oprócz tego, że do Lwowa często Polacy jeździli po to, żeby organizować tam wieczory kawalerskie przed wojną, że czasem ktoś tam lubił, bo było wyjechać na Ukrainę, bo było taniej, ktoś się zachwycał ukraińską kulturą, to takiego mądrego podejścia, jakiegoś wystarczającego dużo polsko-ukraińskich inicjatyw, na przykład naukowych, politycznych czy innych, nie było. I w związku z tym my tak naprawdę nie znamy siebie. Ja mam wrażenie, że ja, która dużo więcej niż przeciętny człowiek wiedziałam o Ukrainie, dopiero te 5 lat mojej pracy we Lwowie pokazało mi, jaka jest specyfika, jak oni są i bliscy, i różni jednocześnie, jak inni od nas. I to znaczy my mamy ciągle takie podejście, że chcemy, żeby Ukraińcy byli nami, myśleli tak jak my i przestali mieć własną wrażliwość. Otóż no, to jest niemożliwe i dopiero kiedy zrozumiemy, że oni mają swoją wrażliwość, będziemy mogli jakoś inaczej współpracować. Wspaniały na pewno jest program taki transgraniczny. Na początku to był Polska, Białoruś, Ukraina, w którym bardzo dużo jakby zasady tego programu polegały na tym, że były dofinansowywane wspólne projekty transgraniczne z 3 województw, które graniczyły z Polską i z Ukrainą. I na bazie tych projektów ja jestem pewna, że ta pomoc, która była tak silna na początku wojny, też owocowała, dlatego że ludzie już mieli między sobą różne kontakty, już się bardzo dobrze znali, już wspólnie coś robili, pewnie trochę i alkoholu wypili, i dobrego jedzenia zjedli, i po prostu się poznali. Więc na pewno naszym zadaniem jest to, żeby jak najwięcej inicjatyw polsko-ukraińskich powstawało i żebyśmy po prostu się lepiej znali. Druga rzecz jest taka, to my się bardzo boimy Ukrainy, że jak ona wejdzie do Unii Europejskiej, będzie w NATO, to ona nam będzie zagrażała. I rzeczywiście tak jest, że Ukraińcy bardzo szybko się organizują, bardzo szybko różne mają rozwiązania gotowe, ale to też z tego powodu, że właśnie w tej Unii nie są, nie muszą się tak bardzo przejmować tą biurokracją, która jednak idzie razem z różnymi instytucjami unijnymi. I związku z tym oni działają szybko i są niebezpiecznie dynamiczni dla nas i my się ich obawiamy. I oczywiście tu znowu jest wyzwanie i dla mądrych ludzi zadanie, żeby umieć ocenić, w czym Ukraina może być od nas lepsza, ale w czym na pewno nie będzie i żebyśmy my mocniej rozwijali te obszary, w których my jesteśmy dobrze i tworzyli warunki do współpracy takiej uzupełniającej się, a nie ciągle konkurowali ze sobą. Ja myślę, że Polska też była taka, jak jest obecnie Ukraina, to znaczy my też różne rzeczy szybciej robiliśmy, kiedy jeszcze nie byliśmy w Unii, później powoli ten jakby to tempo spadało, dzisiaj się zbliżamy jakby w swojej specyfice i charakterze do tych właśnie państw starej Unii i Ukraina kiedyś pewnie też taka będzie, jak do Unii wejdzie, ale na razie jest bardzo dynamiczna, bardzo szybko się rozwija i dla wielu ludzi, nie wiem, jakichś takich, którzy nie potrafią myśleć konstruktywnie, tylko widzą same zagrożenia, no jest to jakiś problem. No i oczywiście sam fakt, taki czysto ludzki, że kiedy w naszym domu są goście i oni przebywają zbyt długo, to jest dosyć oczywiste, że oni zaczynają nas drażnić, że nam przeszkadzają. Wczoraj słuchałam też a propos wydarzeń, które teraz się dzieją, jak Turcja przyjmowała Syryjczyków, uchodźców z Syrii wcześniej, a jak ma ich teraz dosyć, więc są to mechanizmy absolutnie uniwersalne i trzeba się do tego też przygotowywać i mądre państwo, mądrzy politycy powinni temu jakoś starać się trochę zapobiegać, wyhamowywać, a nie te procesy wspomagać. To jedyne, co chyba nam pozostaje, jaka nadzieja, to po prostu szukać i stawiać na ludzi mądrych, którzy widzą te możliwości.
Stawiajmy na ludzi mądrych. To chyba nie takie proste wbrew takiemu stwierdzeniu. Pani konsul, tak sobie pomyślałem, słuchając pani opowieści, że pracownicy polskich konsulatów, ambasady na Ukrainie przeżyli bardzo silną próbę w warunkach bojowych. Dzisiaj polscy dyplomaci w Teheranie przeżywają tak ciężką próbę. Tam mamy placówkę, mamy polskich dyplomatów. Minister Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej zapewnia, że są bezpieczni. Oby tak było, na pewno tego polskim pracownikom konsularnym, dyplomatom możemy życzyć, mając świadomość też, jak wyglądało to na Ukrainie. Bardzo serdecznie dziękujemy, nie tylko za rozmowę, ale za tą pani wspaniałą misję na Ukrainie.
Ja również dziękuję. Ja również dziękuję i życzę miłego wieczoru.
Eliza Dzwonkiewicz, polski dyplomata, były konsul generalny w Lwowie. Była naszym i państwa gościem. Czarne Niebo, raport.
Czarne Niebo.
No i oczywiście wszystkie oczy są zwrócone na to, co dzieje się na Bliskim Wschodzie, co się dzieje w Iranie. Bardzo ważny element tego, co dzieje się na Bliskim Wschodzie, to oczywiście relacje z Federacją Rosyjską. Rosja to chyba jeden z najbliższych, jeżeli nie najbliższy sojusznik Iranu. O tym, czy spełnił swoją sojuszniczą rolę, albo czy może jeszcze spełnić, opowie nam Ola Siemaszko.
Dzień dobry, witam słuchaczy i widzów. No, dlatego, żeby zrozumieć, po której stronie w tym konflikcie jest Rosja, trzeba od razu powiedzieć, że Rosja jest takim partnerem Iranu w tak zwanej osi zła, czyli koalicji antyamerykańskiej. I po tych wydarzeniach Rosja, Korea Północna i Chiny potępili amerykańsko-izraelski atak na Iran, w którym zginął Аятолла Хаменеї. А если в ході о реакції Росії, то хотіла б зачатися від подій з червня 25-го року. Втеді по першій фалі ескалації конфлікту Ірана і Ізраїля, один з дінікажів, то редактор начальної агенції France Press Карим Талбі запитав у Путіна, в розмові з Путіном зауважив, що така можливість є, і отварці омовляна через президента Дональда Трампа і прем'єра Ізраїля Беньяміна Нетаньяху ходила то о смерті Аятолли Хаменеї, і втеді Путін повідомив, що слышал им то вшистку, але нават не хцем о тим розмавіць. І если рок тому я ще не хотів о тим розмавіць, то юж по року мусі зложить кондоленці, юж в зв'язку з забуйством аятолы и сложил такие кондоленции, поведал же, назвал то забуйство циничным, с нарушением всяких норм моральности людской и права международного. Я тоже зауважил, что в России аятолла Хаменея зустанет запоминаны как выбитный монж стану, который внес огромный особистый вклад в развой приязных стосунков российско-иранских, подношенся до ранги партнерства стратегичного. А еще вчесней, 28 лютого, Российское министерство справ заграничных выдало освящение, в котором освящило, что скала и характер дзявань Станов Съединенных и Израиля не позастанавим в анплевости, и ж был то запланованный и не спровокованный акт збройной агрессии на суверенное и неподлегло панство Шломковское ОНЗ, и поздней с подобными освящениями выступал представитель России в подчас посидзения Рады безопасности ОНЗ, то не бензя, теж поведел он, теж о недопущальности атаков милитарных, майонцах на целю выэлиминования наивысших влад с политичных панств. И поведел же Россия налега на надхместово взновение дзявань политичных и дипломатичных ораз пошукивание розвинзання партах на праве międzynarodowym, взаємним шацунку и равновадзе интересов. И треба поведзіць, що на тих політичних освяченнях таке політичне вспарці Росії для Ірану все скончило, поневаж опрош тих освячень ніц Росія не зробила для того, щоб вспірати Іран. І дісяй ж ціла та риторика Росії є скерована до російських туристів, хто ж уткнели в регіоні, бо десятки льотів з Росії до Арабії Саудівської, Бахрейну, Кювейту, Еміратів Арабських і Ізраїля зустали одволяне. Найбільше російських туристів сон зараз в Еміратах Арабських понад 50 тисяч осіб, і то означає, що Росія зараз спробує видає якісь рекомендації для тих туристів, що їм робить в тій самій небезпечній ситуації і які са можливості і неможливості до виїзду з того регіону. А якщо ході ще о тим партнерстві стратегічним поміж Росією та Іраном, то треба повідомити, що в зашлом року, в 2025 року, відбулося велике контактів російсько-іранських, і до Росії приїжджали навіть керівництво Ірану, і втеді зустала підписана така умова о стратегічному партнерстві. І пізніше ж Росія і Іран підписали ще порозуміння в справі достав російської броні до Ірану. Але якщо ході о тих документах, то не означає, що же був то якийсь такий союз військовий. То означає, що і навіть представитель російського міністерства справ заграничних зостав змушений вияснити то все перед парламентом російським, що не ході о якимсь там союзу військовим, то означає, що якщо буде якийсь такий конфлікт в Ірані, то не означає, що Росія автоматично змушена є вступати до того конфлікту по стороні іранської. Повідомив, що попросту така, то є така умова партнерства стратегічного, але не військового. А если chodzi o tę sytuację, jaką obserwujemy teraz, to powiem tak, że z punktu widzenia gospodarki, z punktu widzenia ekonomicznego, ta cała sytuacja jest bardzo korzystna dla Rosji. Po pierwsze, cena ropy może wzrosnąć i przynajmniej już widzimy, że wzrosły ceny akcji rosyjskich firm naftowych. To już widać na rynku. Po drugie, Iran był konkurentem Rosji w dostawach ropy do Chin. I to znaczy, że jeśli konkurent ma problemy, to znaczy, że sprawa jest bardzo wygodna dla Rosji. I jeszcze tam, jeszcze chciałabym kilku słów powiedzieć o Białorusi, ponieważ Iran, Białoruś jest też członkiem tej osi zła i Iran jest mniej więcej też strategicznym partnerem Białorusi, to reakcja ze strony Białorusi nie była tak zbyt silna, powiedziałam by tak, Ministerstwo Spraw Zagranicznych potępiło inwazję ze strony Stanów Zjednoczonych i Izraela i zrobiło to po raz pierwszy zrobiło to niezbyt silno i wydało już taki drugi komunikat, w którym było tak jednoznacznie to potępienie. Ale ze strony Łukaszenki nie było żadnej reakcji na tę sytuację. Już powiedziałam Państwu, że Putin złożył kondolencje, ze strony Łukaszenki jeszcze nic takiego nie było, to może jutro będzie, ale widać, że Łukaszenka jest tak głęboko poruszony losem swoich vis-a-vis dyktatorskich w innych krajach i co on zawsze robi w takiej sytuacji egzystencjalnej, powiedziałabym tak. On zawsze jedzie do wsi i wczoraj też można było jego zobaczyć we wsi, ale on nic nie powiedział na temat Iranu, bo jeszcze tak bardzo głęboko przeżywa sytuację z Madurą, tak? Ponieważ on był bardzo zaangażowany w tę całą sytuację, spróbował zrobić tak, żeby Maduro przyjechał do Białorusi, żeby nie trafił do więzienia w Stanach Zjednoczonych, ale wcześniej był Maduro, teraz mamy Ajatolu, tak, i...
Aż czujemy, które nazwiska powinny być następne i to akurat z tych krajów, o których dzisiaj opowiadałaś. Jak najszybciej chcielibyśmy, żeby tam dołączył do tego grona i Putin, i Łukaszenka. Olu, na pewno do tematu będziemy wracali, na pewno będziemy wracali też i w Czarnym Niebie, i na antenie Radia Wnet. Przypomnę, że Czarne Niebo News, tam na bieżąco też śledzimy cały czas reakcje wschodnich państw i tych państw osił zła na to, co dzieje się w Iranie. Bardzo serdecznie Ci dziękuję. Czarne Niebo raport.
Czarne Niebo.
A my szybko przechodzimy do następnego zapowiedzianego tematu. W Hucie Pieniackiej wczoraj odbyły się uroczystości. W Hucie Pieniackiej 82 lata temu zostało wymordowanych ponad 800 Polaków. Artur Żak był na miejscu. Arturze.
W rzeczy samej, Huta Pieniacka to dawna wieś, nieistniejąca wieś w obwodzie tarnopolskim, niedaleko koło Brodów. Teraz tam zostały tylko i wyłącznie ruiny, fundamenty kościoła, kilka pomników z dawnego cmentarza i pomnik, który został tam ustanowiony. Od 91 roku to jest nasze symboliczne miejsce tutaj na zachodzie Ukrainy. Miejsce, które jest takim strażnikiem pamięci tych tragicznych wydarzeń z lat 40., z czasów II wojny światowej, z czasów mordów, z czasów czystek etnicznych. Krótki kontekst historyczny. Dokładnie 28 lutego 1944 roku czwarty pułk policji SS złożony w dużej mierze z mieszkańców ukraińskich, okolicznych mieszkańców. To był pułk policyjny przy współudziale lokalnego oddziału Ukraińskiej Powstańczej Armii. To są ustalenia Instytutu Pamięci Narodowej. Dokonał pacyfikacji. Pacyfikacji dlatego, że niemieccy funkcjonariusze dwa dni wcześniej zostali zaatakowani przez okolicznych partyzantów i to był rodzaj zemsty. Tak jak Paweł powiedział, 850 mieszkańców straciło życie, 160 mieszkańcom udało się przeżyć. I jak co roku mieszkańcy Lwowa, ziemi lwowskiej, ziemi tarnopolskiej przyjechali w to oddalone miejsce, do którego trzeba dojechać, później przebyć jeszcze bardzo długą drogę po polnej drodze, bo tam, tak jak mówiłem, to była wieś duża, teraz tam nie ma de facto nic. I tak jak co roku zebrali się Polacy, zebrali się także lokalni Ukraińcy, zebrali się także przedstawiciele władzy miejscowej, przedstawiciele konsulatu generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Lwowie pod przewodnictwem konsula generalnego Marka Radziwona, ale także przyjechali nasi rodacy z Polski, między innymi okręgi Armii Krajowej, przedstawiciele Stowarzyszenia Huta Pieniacka, tego stowarzyszenia, które od dziesięcioleci niesie pamięć o swoich, często swoich przodkach niewinnie pomordowanych, ale także przedstawiciele Międzynarodowego Motocyklowego Rajdu Katyńskiego. I może, żebym dłużej nie opowiadał, przygotowałem dla Państwa taką krótką zbitkę wypowiedzi osób, które po uroczystościach udało mi się w tym miejscu nagrać.
Oczywiście i to miejsce, i to, że zbieramy się tutaj tego dnia z wielu powodów. No, wymieńmy najbardziej oczywiste. No, Huta Pieniacka jest spośród innych zbrodni lat 40. No, takim miejscem symbolicznym. Hasło, bo to już właściwie jest hasło, Huta Pieniacka, symboliczne, zna pewnie każda osoba, która nawet niewiele wie o historii, nie miała tutaj żadnych związków ani żadnej wiedzy na ten temat. Po drugie, skala tej zbrodni, 800 kilkadziesiąt osób, no robi straszne wrażenie mimo upływu lat. Ale właśnie spotykamy się nie mimo wojny, ale też powiedziałbym także i dlatego, że jest wojna, że widzimy, do czego wojna doprowadza i widzimy, do czego doprowadza grzech nieopanowanego nacjonalizmu, do czego doprowadził tu i do czego doprowadza dzisiaj, kiedy Ukraina sama walczy o prawo do istnienia. Więc wszystkie te powody są ważne, pewnie jeszcze ich znacznie więcej. Ta zbrodnia też ma znaczenie i każe nam o sobie pamiętać także dlatego, że zginęli tutaj nie żołnierze, nie ludzie w walce, nie mężczyźni, którzy mogli się bronić z karabinem w ręku, ale nie mieszkańcy zwykłej wsi. Więc to wszystko każe nam o tym miejscu pamiętać i być tutaj zawsze, co roku.
Właśnie my, społeczność polska, lwowska, co roku tu przyjeżdżamy, aby upamiętniać tę tragiczną datę, która w taki dzień jak dzisiejszy odbyła się 82 lata wstecz i ludzie, którzy tutaj zamieszkiwali, praktycznie zostali zgładzeni i po tamtym dniu, tragicznym dniu, które przyszło im przeżyć, było dane przeżyć, tutaj pozostały tylko fragmenty fundamentu kościoła i jakichś pomników. I my przyjechaliśmy tutaj z Lwowa dzisiaj praktycznie prawie o tej samej godzinie, której się miały zacząć główne uroczystości upamiętnienia 82. rocznicy tradycyjne, takie uroczystości w Warszawie. Po to, aby co roku, kiedy przyjeżdżamy, upamiętniać tutaj tych ludzi, którzy których szczątki teraz tutaj się znajdują, ale niektórym osobom, którzy, to dzieci były przeważnie małe, którym się udało uratować, no wiemy, że dużo jest chętnych, kto by chciał przyjechać dzisiaj na te uroczystości do Huty Pieniackiej, ale nie mieli takiej możliwości. I my, słuchacze Katolickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, przyjechaliśmy tutaj przede wszystkim, aby tą pamięć zachować o nich i wziąć udział w modlitwie o nich.
82 lata temu właśnie to miejsce, jakby mówiąc, nie tylko zraniło polskie serce, ale zabiło polskie serce. Zginęli Polacy, niewinni Polacy, którzy tutaj mieszkali na ziemiach kresowych, wtedy II Rzeczypospolitej jeszcze. Dlatego wspominamy ich tragedię, ich śmierć, ich niewinną. 82 lata, moim zdaniem, to jest, panie redaktorze, o 82 lata za długo, że ci pomordowani w tragiczny, okrutny sposób leżą zapomniani w dołach śmierci. I oni tu leżą. Oni nie mogą wołać, bo nie mogą już wołać, ale my wołamy. Wołamy o pamięć, o godność, o przywrócenie ich czci, pamięci, identyfikacji, pochówku katolickiego godnego.
Człowiek przebacza oczywiście, a pamięć jest tutaj kluczowa. Tak jak powiedział Jan Paweł II, naród, który traci pamięć, traci tożsamość, traci przyszłość, taki naród zginie. No to jest nasza pamięć o tych właśnie pomordowanych. To jest ważny gest i to dobrze wróży przyszłości i ja miałbym taką nadzieję, bo my Polacy przebaczamy i chyba naprawdę jest szczerze to robimy, o czym by świadczyły nawet, że w czasie wojny otworzyliśmy nie tylko nasze domy, ale i serca dla Ukraińców i ta sprawa właśnie ekshumacji jest dla nas czymś no bardzo ważnym ze względów właśnie też religijnych, że chcemy pochować tych naszych bliskich zmarłych, bo tu wiele osób ma też rodzinnie jakoś tam spowinowaconych. Natomiast ten gest, no czekamy, że to się ziści i nie podnosiłbym też kwestii, że wojna to nie, no to jedno drugiemu nie przeczy, tym bardziej. I myślę, że Ukraińcy powinni też zrozumieć, że nam nie chodzi o zemstę czy o rozliczenia jakieś. Nam chodzi właśnie o pamięć i pojednanie w takim przebaczeniu. Pojednanie w przebaczeniu, ale w prawdzie.
Na tym nagraniu po 82 latach od tych tragicznych wydarzeń mogliśmy usłyszeć konsula generalnego Rzeczypospolitej Polskiej Marka Radziwona, następnie panią Grażynę Salamin z Katolickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku we Lwowie, następnie pana Zbigniewa Pęksyka z okręgu Kielce Jodła Armii Krajowej, a na koniec, a zamknął to nagranie, Zbigniew Wołosiewicz z Międzynarodowego Motocyklowego Rajdu Katyńskiego. Mimo upływu 82 lat pamięć o Husie Pieniackiej nie słabnie, szczególnie w tym roku, to jest ważne, w roku, w którym została wydana zgoda na prace poszukiwawcze i wszyscy mają nadzieję, że w najbliższym czasie po skutecznych pracach poszukiwawczych i badawczych zostanie rozpoczęta ekshumacja i w końcu po 82 latach ci ludzie spoczną w prawdziwych grobach. Cały czas kontynuujemy nasz raport, Czarne Niebo raport.
Czarne Niebo.
A w czarnym niebie jest nasz następny gość, Aleksiej Dzikawicki, prezes Stowarzyszenia Diaspora Białoruska w Polsce. Dzień dobry, panie prezesie, dzień dobry, Aleksy.
Dzień dobry, witam, dobry wieczór.
Jesteśmy między tym, co się dzieje w Iranie, co się dzieje na Bliskim Wschodzie. Jesteśmy zanurzeni w wojnę rosyjską przeciwko Ukrainie. Ale ty napisałeś na swoim Facebooku dwa dni temu tak. Proszę was, nie zapominajcie o tym, co dzieje się dosłownie obok nas na Białorusi. Aleksy, co się dzieje? Co takiego się stało, że wymagało takiego apelu, na który odpowiadamy?
Dziękuję przede wszystkim za odpowiedź. Dzieje się cały czas tam coś na Białorusi, niedobrego niestety, ale tym razem po raz kolejny zostało skazanych dwóch dziennikarzy, czyli moich, naszych kolegów. I to znowu wyroki są i praktycznie rzecz biorąc stalinowskie. Dwóch kolegów, pan Władimir Janukiewicz i Andrzej Pakalenka, dziennikarze z Baranowicz, czyli miasta między Brześciem a Mińskiem, dużego miasta, którzy kiedyś byli szefami dużej dość gazety Intexpress, ale ta gazeta została zamknięta w 2021 roku. Oni założyli portal Bar24, czyli Baranowicze24, żeby kontynuować swoją pracę jako niezależni dziennikarze. Nie chcieli wyjechać z Białorusi, w końcu zostali zatrzymani i właśnie skazani na 14 lat i 12 lat więzienia. Pan właśnie Janukiewicz, który został skazany na 14 lat, on w tej chwili ma 65 lat. Poza tym też zostali skazane na ogromne grzywny rzędu 150 tysięcy złotych. Więc to jest terror, który jest kontynuowany przeciwko mediom niezależnym na Białorusi. Sytuacja jest taka, że tych niezależnych mediów już praktycznie nie ma. Od 2020 roku, czy 2021 roku wyjechało, było zmuszonych do ucieczki z Białorusi około 500 dziennikarzy i pracowników mediów, więc nadal na Białorusi trwa terror, no bo jakże inaczej można nazwać takie wyroki. Panów oskarżono o zdradę państwa, oczywiście o oczernianie urzędników i o współpracę z jakiegoś powodu z ambasadą Niemiec, czyli lata 30. niestety w pełnej krasie.
I to się dzieje w tym samym momencie, gdy Donald Trump chwali Łukaszenkę i mówi o nim prezydent, zaprasza go do założycieli Rady Pokoju, a wydaje się, że takie działania to jak napełnianie znowu więzień na Białorusi, żeby mieć czym handlować. Przynajmniej ja tak to postrzegam, jak po tych słowach, gdy mówi, że no nie wiadomo za co i w dodatku tak wysokie wyroki.
No właśnie, oczywiście to też jest tak, że wszyscy mówiliśmy o tym, że no dość niedawno wyzwolono 123 więźniów politycznych. Bardzo się z tego cieszymy, oczywiście, szczególnie dlatego, że tam też znani ludzie, czy noblista na przykład Bielacki i inni. Natomiast więzienia znowu napełniane sukcesywnie więźniami politycznymi, tylko w styczniu tego roku. Ponad 50 osób uznano oficjalnie za więźniów politycznych. Aresztowano oczywiście znacznie więcej. Więc to cały czas trwa. Łukaszenka wypuszcza, robi gest, oczywiście wobec Donalda Trumpa, robi gest, wypuszcza ludzi i to też pamiętajmy, że to nie było wyzwolenie normalne, tylko deportacje, bo tych ludzi wyrzucono przy czym na Ukrainę. Oni zostali przywiezieni część z Ukrainy do Polski, część na Litwę. Natomiast znowu są więzienia wypełniane i on znowu będzie się handlował tymi ludźmi. No jak gdyby jedyne co dobre w takiej sytuacji być może, jeśli tak można powiedzieć, to jest to, że w chwili obecnej Łukaszenka nie za bardzo wie co robić, dlatego że w związku z wydarzeniami, o których właśnie też mówicie na antenie cały czas, Putin potępił działania Stanów Zjednoczonych i oczywiście powiedział o solidarności z narodem irańskim, z władzami irańskimi przede wszystkim. Natomiast Łukaszenka nie bardzo wie co robić, bo stoi w rozkroku. On przecież jeszcze niedawno cały czas mówił, że Donald to mój przyjaciel, przecież my z Donaldem gadamy. Dla niego to jest bardzo ważne. To było naprawdę ogromna taka ogromny dar z nieba, że nagle on izolowany od wielu lat nagle zaczyna gadać jeszcze nie byle z kim, tylko z prezydentem Stanów Zjednoczonych. A teraz co? Jeżeli pochwali działania Waszyngtonu, czy osobiście Trumpa, no to narazi się oczywiście na porządne, przepraszam, że kolokwialnie powiem, porządne lanie ze strony Kremla. Z drugiej strony, no jak to, co ma teraz ganić? Waszyngton ganić swojego przyjaciela Donalda za to, co się dzieje, więc Łukaszenka nie jest w sytuacji do pozazdroszczenia, no i w sumie to dobrze mu. Mam nadzieję, że...
Niech się boi, Aleksy, niech się boi, niech się czuje, tak, że może być następny na tej liście likwidowanych dyktatorów z osi zła. Aleksy Dzikawicki, prezes Stowarzyszenia Diaspora Białoruska w Polsce, u Państwa i naszym gościem, i nie zapominamy, nie zapomnimy ani Andrzeju Poczobucie, też bardzo Ci dziękujemy. Pamiętamy, Andrzej Poczobut, pamiętamy o tych dwóch nowych białoruskich więźniach, o Ładzimirze Janukiewiczu i Andrzeju Pakalence, skazanych na 14 i 12 lat więzienia. Czarne niebo dobiegło końca. Oczywiście zapraszam Państwa na nasz kanał twitterowy, obecnie X, Czarne Niebo News. Tam obserwujemy też sytuację na Bliskim Wschodzie w kontekście tego, co dzieje się i w Rosji, i na Ukrainie. Dzisiejszy program zrealizował Lech Rustecki w formie wideo, a Fryderyk Litwin na antenie Radia Wnet. My się już nisko Państwu kłaniamy. Zapraszamy do oglądania innych naszych programów i oczywiście do słuchania anteny Radia Wnet. Do usłyszenia, do zobaczenia.